Rozpoczniemy od podziękowań dla patronów i matronek wegaństwa. Są to Jakub Bąk, Wiktor Bernatowicz, Artur Markowski i jeszcze oczywiście kilka osób, które zdecydowały się nie ujawniać swoich danych, jak zwykle. Jeżeli chcecie wesprzeć wegaństwo, zapraszam na Patronite, a my zaczynamy. Oto podcast Wegaństwo. Ja nazywam się Adrian Sosnowski i rozmawiam o weganizmie. Jeśli ciekawi Cię, z czym to się je i nie tylko je, zapraszam do wysłuchania 95. odcinka pod tytułem Miał być wywiad i nie ma wywiadu. Dzisiejszy odcinek jest dla mnie trochę niespodziewany, dlatego że byłem przekonany, że któryś z wywiadów, który miałem zaplanowany na ten tydzień, uda się dopiąć i uda się go wypuścić w poniedziałek, ale no niestety sprawy tak się poukładały, że cóż, no tutaj nie ma tego wywiadu. Niemniej to nie jest tak, że nie mam wam nic do powiedzenia i robię ten odcinek z obowiązku, bo mam wam do powiedzenia kilka rzeczy i to jest kilka wniosków, którymi jakoś nie udało mi się podzielić na mediach społecznościowych, ale na Instagramie wrzuciłem ostatnią informację o tym, że na Netflixie można zobaczyć film, który jest wegańską propagandą. Uwaga, uwaga. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. To jest wegańska propaganda i jeżeli ktoś myśli inaczej, to ma oczywiście do tego prawo, ale to coś takiego jest. I chodzi mi oczywiście o serial, miniserial, który się nazywa Jesteś tym, co jesz, bliźniaczy eksperyment, czyli You Are What You Eat, a Twin Experiment. To jest coś, co pojawiło się stosunkowo niedawno na Netflixie i nie wiem, czy cieszy się jakąś bardzo dużą popularnością, ale u kilku osób w środowisku około wege widziałem to właśnie informację o tym serialu i też słyszałem od kilku osób, które nie są w tym gronie i w tej bańce, że ten serial udało im się obejrzeć. No i cóż, dlaczego mówię, że to jest wege propaganda? Dlatego, że całe założenie polega na tym, że oni biorą sobie bliźniaków do eksperymentu, mają tam podbudowę naukową, jest iluś naukowców, biorą sobie tych bliźniaków, pary bliźniacze, żeby uniknąć podczas testów tej jednej zmiennej, która zazwyczaj troszeczkę miesza w wynikach badań, czyli żeby uniknąć różnic genetycznych. Bliźniacy są do siebie stosunkowo genetycznie podobni. Ci, których wybrali, są też podobni, jeżeli chodzi o posturę, jeżeli chodzi o wagę, też tkankę tłuszczową, tkankę mięśniową i tak dalej, co też sobie badają przed samym startem. No i jedna z tych osób dostaje zadanie, żeby przez 8 tygodni być na diecie wegańskiej, a druga na diecie, no, takiej ogólnomięsożernej, w sensie ogólnożernej, może w ten sposób. I to też nie jest tak, że ci dostają śmieciowe żarcie, a ci dostają super zdrowe sałateczki i wszystko jest super, tylko jedni i drudzy dostają zbilansowane posiłki, które są przygotowywane po prostu przez catering jakiś, są do nich dostarczane wedle określonych wytycznych, do tego mają trenerów personalnych, do tego ćwiczą sobie zarówno w domu, jak i ćwiczą na siłowni, no i to wszystko razem daje poszczególne efekty, które później sobie porównują po jakimś czasie. No i ten sam serial nie jest pokazywany z takiej perspektywy czysto wegańskiej, może w ten sposób. To nie jest tak, że od początku już widzimy, że o, tutaj wszędzie mamy zielone listki i wszystko jest super i każdy bardzo się cieszy na to, że może wegańsko sobie zjeść. Zupełnie tak to nie wygląda, dlatego że ci bliźniacy, nikt z nich nie jest wege, przynajmniej z tych, którzy biorą udział w samym filmie, bo tam mamy 20 parę par, ale 8 osób, tak, czyli 4 pary są nam pokazywane cały czas tutaj, na bieżąco. No i oni wszyscy jedzą mięso i tak krzywią na początku na tę dietę wegańską, ale w międzyczasie, podczas prezentacji poszczególnych postaci, pojawiają nam się informacje o tym, że wege jest dobre, że tutaj planeta, że tutaj kwestia zdrowia, że tłuszcze, to, tamto. I tego zaczyna być trochę sporo. No i tak jak na samym początku ta perspektywa nie wydaje się jakaś taka super prowegańska, to oni cały czas jednak mówią o weganizmie i cały czas przemycają te treści w międzyczasie. No i dlaczego w ogóle o tym serialu wam tutaj mówię teraz, a nie o czymś innym? Dlatego, że dawno już nie oglądałem czegoś, co by było tak miłe, pozytywne z jednej strony i już pomijając jakby to, czy to jest naprawdę dobra produkcja, czy to nie jest dobra produkcja, bo uważam, że to mogłoby być znacznie lepsze, to i tak jest tutaj parę ciekawych rzeczy i jak się usiądzie przed telewizorem i się odpali ten bliźniaczy eksperyment, to nagle się okazuje, że ten świat, który my oglądamy, który no nie jest do końca światem realnym, jest światem mocno sprzyjającym roślinożercom i mocno zmierzającym w stronę roślinną. W sensie ci wszyscy eksperci wypowiadają się bardzo pozytywnie o diecie roślinnej. Ci ludzie, którzy biorą w tym wszystkim udział, tutaj troszeczkę będę spoilerował, ale w sumie nie aż tak bardzo, żeby to przeszkadzało w oglądaniu, więc tutaj też się nie musicie martwić. Zresztą to nie jest fabuła, gdzie nie wiadomo kto zabija. Nie, nie, to nie o to chodzi. No i właśnie ten świat, który jest tam pokazany, jest pokazany jako świat, w którym przemysł roślinny się rozwija, w którym ludzie zaczynają przechodzić na dietę roślinną, w którym eksperci są właśnie roślinni, w którym coś lekarze, trenerzy personalni, wszyscy patrzą na roślinę i mówią, że jest super, a w rzeczywistości oczywiście no nie jest to taka sprawa jednoznaczna, nie? Więc to jest tyle. Ale dlaczego ten serial nie do końca spełnia moje oczekiwania? No i nie tylko moje, bo jak sobie zerkniemy na Filmweb, jak sobie zerkniemy na IMDb na przykład, to te oceny to są jakieś takie na poziomie 5 gwiazdek na 10, więc nie ma wielkiego szału. No i w komentarzach jest oczywiście informacja o tym, że o, tutaj propaganda, tutaj o to tamto, tuba propagandowa, rozczarowanie i tego typu rzeczy, ale nawet jeżeli się wczytamy tam troszeczkę głębiej, no to widać, że część z tych argumentów ma trochę racji. To też jest coś, co widzimy podczas oglądania tego filmu, bo to, że tutaj właśnie jest podejście takie troszeczkę propagandowe, które myślę, że w tym wypadku może być uzasadnione, no bo jednak mówimy o tej zmianie na lepsze. Też w jaki sposób oni o tej zmianie na lepsze mówią, to też za chwileczkę jeszcze, ale dodatkowo wyniki, które pojawiają się na końcu, to jest mały spoiler, ale myślę, że naprawdę nie taki, który przeszkadza w oglądaniu, też nie są do końca takie oczywiste. W sensie są pewne wskaźniki, które pokazują, że ta dieta wegańska faktycznie była lepsza. Na przykład tam jest ten tłuszcz, który osadza się naokoło narządów. No to on faktycznie znika. Jest tam jeszcze kilka rzeczy. Jakiś wiek biologiczny na przykład, który się zmniejsza, nie? Jeżeli jesteśmy na diecie roślinnej, a zwiększa się, jeżeli jesteśmy na diecie tej wszystkożernej, powiedzmy. No i to wynika bardzo jasno z tych wszystkich badań, ale jednak z drugiej strony to też nie jest takie oczywiste, że wszyscy na przykład bardzo ładnie chudną, bo część chudnie, ale część traci sporo mięśni, nie? W trakcie. No i oni, ta narracja w tym filmie, ci eksperci mówią, że no bo to przez to, że ktoś tam nie przestrzegał bardzo uważnie tego, co im dawaliśmy, tej diety, że na przykład nie dojadali wszystkich posiłków, które były im dawane i jakieś tego typu rzeczy i zwalają winę, jeżeli chodzi o wyniki na barki tych uczestników, tych osób badanych, co w sumie jest dość ciekawe, nie? Ale jednak mimo wszystko, to jak się ogląda tego typu wyniki badań, to czuć, że osoby, które są mocno zaangażowane w trenowanie na siłowni, w sporty sylwetkowe jakieś tam, albo po prostu chcą dobrze wyglądać, albo troszeczkę więcej dźwigać, no to jak spojrzą sobie na wyniki, że o, tutaj kurczę, jednak tych mięśni się trochę traci, tej siły się może trochę tracić, no może się okazać, że to jest antyzachęta, nie? Do tego wszystkiego. Ale dla mnie, jako osoby, która jest już przekonana, jest już w tej wegańskiej grupie, to też nie jest takie złe, bo tak naprawdę możemy albo podejść do tego filmu w ten sposób, że on nie jest wystarczająco propagandowy, albo do tego, że jest troszeczkę bardziej autentyczny. No i też nie ma co się czarować. Dieta wegańska tak naprawdę jest dietą zdrową. Jeżeli oczywiście jest dobrze prowadzona, tutaj zakładam, że była dobrze prowadzona. Ale to nie jest tak, że nie da się prowadzić innej diety, która jest zdrowa. Więc jakby no dobrze, że to nie jest tak, że ludzie przychodzą na 8 tygodni na weganizm i nagle się okazuje, że w ogóle biegają 3 razy szybciej i waga im spada 3-krotnie, ale tak naprawdę spada sam tłuszcz i w ogóle są super, super zdrowi i będą żyli 250 lat. No nie, no bo tak nie jest w rzeczywistości. Więc fajne jest to oswajanie diety roślinnej. Fajne jest to, że ludzie, którzy są na tej diecie roślinnej, potem jest tam jeszcze kolejny wywiad z nimi, potem mają okazję i mają chęć, żeby samemu próbować tego wszystkiego, tego przejścia na weganizm i jakby zarażać tym wszystkim ludzi naokoło. I to takie przekonywanie stopniowe w tym wypadku jest bardzo, bardzo interesujące. I dla mnie właśnie ten serial oglądało się dobrze, przede wszystkim dlatego, że on sprawiał, że czułem, że ten świat zmierza w dobrą stronę, że ten weganizm jest gdzieś obecny, że to nie ja nie jestem takim wielkim dziwakiem, który nagle sobie coś powymyślał i mimo, że wiem, że moje postępowanie jest słuszne, to jakby ludzie tego naokoło nie wiedzą i walczę z wiatrakami cały czas, nie? I że mimo tej masy treści negatywnych, które do nas docierają, spotykamy się z czymś pozytywnym, mimo tego, że kurczę, w polityce jest duże zamieszanie, że te zwierzęta nie mają cały czas najlepiej, że mamy kolejne śledztwa i coś tam, i coś tam, i coś tam, to tutaj jednak świat zmierza w dobrym kierunku. Katastrofa klimatyczna, no wystarczy, żebyśmy przestali jeść mięso i nagle się wszystko zrobi dużo lepiej. No i w ogóle, i ludziom będzie się dobrze żyło, i wszystko, i wszystko, i wszystko, i wszystko. I ja, mimo że wiem, że to jest takie trochę oszukiwanie siebie i naginanie rzeczywistości, no to jest to naprawdę miłe doświadczenie, obejrzenie tego serialu. Zresztą, co ciekawe, na przykład burmistrz, to chyba prezydent był w tych naszych realiach, Nowego Jorku się tutaj pojawia, co w sumie jest dość ciekawe, że do serialu o takim charakterze, takim trochę naukowym, trochę popularnym, no popularno-naukowym po prostu, udało się zaprosić prezydenta Nowego Jorku. Okej, fajnie. No on sam w sobie jest weganinem, więc też tam zrobił kilka wegańskich ruchów i też wprowadził roślinne posiłki na przykład do szpitali. Jest tam, są takie roślinne dania szefa kuchni, które każdy może sobie wybrać, no bo jako rzecz prozdrowotną. To jest jedna fajna rzecz. No i tam też zajął się trochę promocją diety roślinnej w szkołach i tam dał zielone światło dla tego, żeby pojawiało się dni bezmięsne po prostu, nie? Czy całkowicie roślinne, więc no to jest fajna sprawa. Tak, no on jest jednym z gości, ale też jest kilku jeszcze innych bardzo, bardzo ciekawych gości, ale może najpierw o zwierzętach, bo ten film, ten serial, on nie jest o zwierzętach. W sensie zwierzęta się tam pojawiają się realia hodowli przemysłowych, ale nie jest to w samym centrum. W samym centrum, jeżeli już mówimy o tych kwestiach społecznych, to w samym centrum mamy zdrowie i mamy planetę, która trochę cierpi, ale myślę, że bardziej zdrowie tutaj jest ważniejsze. No i to, że my chcemy czuć dobre smaki, żeby nasze kubki smakowe były podekscytowane podczas jedzenia, nie? Ale generalnie zdrowie, dalej się mówi o tym, że no tutaj hodowla przemysłowa wpływa na zanieczyszczenie tego, tamtego, tutaj deforestację, tutaj mamy zanieczyszczenia gleby, tutaj mamy ogromne połacie, tutaj mamy połacie ziemi, tutaj mamy oczywiście zużycie paszy bardzo duże, nieprzekładalne na ilość mięsa, która potem z tego wszystkiego wychodzi. Mamy dużą ilość antybiotyków, która jest używana w tym wszystkim, no to tutaj się pojawia, nie? Ale jakby zwierzęta, które są, to nie ma bardzo drastycznych scen. Jest kilka takich, że widzimy łososie, które są troszeczkę. Łososie, które są chore, z różnymi naroślami na twarzy, na pysku. Czy jeżeli chodzi o kury, to widać, że no niektóre no już kończą swoje życie, że no nie dzieje się tam odpowiednio, ale to jest pokazane w taki sposób, żeby nie było to jakoś bardzo, bardzo obciążające dla widza. I myślę, że tego typu podejście też jest samo w sobie dość ciekawe, bo nie każda osoba reaguje na drastyczne nagrania, a w tym wypadku my mamy te drastyczne nagrania przemycane bardzo delikatnie, podprogowo jakby tym wszystkim atakujemy, tym losem zwierząt, który gdzieś tam jest. No i przede wszystkim, skupiając się na zdrowiu na planecie, myślę, że to może dotrzeć do większej liczby osób, więc to jest dość ciekawa sprawa. No ale dobra, wracając do gości tego serialu, no to tam był ten burmistrz, czy tam prezydent Nowego Jorku, to jest jedna sprawa, była kobieta, która no, produkuje sery w Stanach Zjednoczonych, wegańskie i tam gdzieś tam do Azji jeszcze wypuszcza i robi najróżniejsze sery. Jeden z tych serów, co jest takie dość ciekawe, to zajęła się pizzą, tak, żeby ten na pizzę był taki bardzo dobry. No i wymyślili sobie, że ten ser nie będzie się rozpuszczał, ale będzie zastygał podczas podgrzewania, czyli on normalnie jest sprzedawany w butelkach, jest w formie płynnej i podobno smakuje bardzo dobrze. Ciekawa sprawa, u nas czegoś takiego nie widziałem. No ale jeżeli chodzi o gości, to są goście, myślę, że ciekawsi tam i wśród tych gości mamy na przykład, którzy opowiadają o swojej historii, mamy na przykład farmera, który hodował kury, ale trochę mu nie pasowało, bo nie pasowała ta hodowla kur, więc po prostu zastanawiał się, co z tym dalej zrobić i okazuje, że urośliwienie swojej diety, może nie całkowite, o tym nie ma mowy, ale zmiana przyzwyczajeń to jest dobry kierunek, no i zmiana jakby modelu biznesowego, czyli rezygnacja z samych kur i przejście na hodowlę grzybów. To też jest spora rewolucja, którą udało się tam zaprowadzić. No i fajnie, bardzo fajnie. Ale dla mnie najciekawsza historia, ta z tych historii pobocznych, która tam się pojawiła, to była historia szefa kuchni, czyli takiego gościa, który się nazywa Daniel Hamm. I to jest gość, który pochodzi ze Szwajcarii, właśnie jest szefem kuchni, no i teraz jest właścicielem restauracji Eleven Madison Park, czyli jednej z takiej droższych restauracji. Oni tam mówili, że żeby w Nowym Jorku, żeby tam przyjść, zarezerwować sobie stolik, to trzeba zapłacić po $350 od osoby. Coś takiego. Więc generalnie dość hardkorowa sprawa. No i to jest restauracja, która zdobywała sobie gwiazdki Michelin. No i super, nie? No, więc była bardzo prestiżowa, oni się mocno spinali, żeby te rzeczy wyglądały, smakowały i były rewolucją w ustach. No i ten gość, Daniel Hamm, stwierdził też w pewnym momencie, że tam był COVID, że on zaangażuje się społecznie, fajna sprawa, ale co dla nas bardziej interesujące w podcaście Wegaństwo, to, że zaczął czuć, że z roku na rok posiłki, które przyrządza, są jakby mniej wyraziste, przez to, że składniki są mniej wyraziste, że to traci wszystko. Więc mimo, że on stara się dostarczać do swojej restauracji składniki najwyższej klasy, no od zwierzęcy głównie, no bo oni byli restauracją mięsną, no to i tak to traci ten smak. Więc w pewnym momencie zastanowił się ze swoją ekipą, co z tym dalej fantem zrobić i stwierdził, że mimo, że ma gwiazdki Michelin, stwierdził, że dobra, okej, zmieniamy tryb i przechodzimy na weganizm całkowicie. I w taki oto sposób restauracja turbo prestiżowa stała się restauracją wegańską. Mówi, że bardzo się denerwował w momencie, kiedy to zmieniał w prasie. No, mocno się zastanawiał, czy to da radę. On też mocno się zastanawiał, czy będzie w stanie to obronić. I kiedy otworzył, okazało się, że jest trochę problem, bo jest dużo krytyki. Ale jakoś tę krytykę pan Hamm sobie przebolał. No i szybko okazało się, że to jest coś więcej. I to bardzo ciekawego. No i to jest pierwsza restauracja, jedyna restauracja w historii przewodnika Michelin, która zdobyła 3 gwiazdki. I to było w październiku 2022 roku, czyli to najwyższe oznaczenie Michelin. Więc jakby tak, wegańska knajpa o wysokim prestiżu, która no zachwyca ludzi w Nowym Jorku. To jest rzecz niesamowita, która no myślę, że daje do myślenia, jak ten świat może nam się troszeczkę zmieniać, albo może z drugiej strony, jak ludzie łakną czegoś troszeczkę innego. Oczywiście Davidowi Hammowi bardzo pomógł ten prestiż, z którym on wchodził już w całą kwestię restauracji wegańskiej, tego, że on już był rozpoznawalny, że on nie musiał wybijać się od zera na weganizmie, że to nie był jego główny wyznacznik na samym początku, że te jego umiejętności robienia kuchni niesamowitej. Podejrzewam, że jeżeli chodzi o ilość rzeczy na talerzu, jakby objętość rzeczy na talerzu, to nie było tego najwięcej, ale jakby to nie o to chodzi, żeby było dużo w tych drogich restauracjach, tylko żeby było wyjątkowo. No i Jemu się udało i mówi, że świat należy do roślin i że przyszłość jest plant-based. Czy przyszłość jest plant-based? Zobaczymy. Ja mam nadzieję, że coś w tym jeszcze może być. W dalszym ciągu ten eksperyment bliźniaczy, myślę, że mogę wam polecić jako coś takiego zupełnie luźnego i zupełnie przyjemnego na moment, w którym obieracie ziemniaki na przykład do obiadu albo robicie jakieś tego typu powtarzalne rzeczy, ale spokojnie można sobie coś odpalić, żeby to pooglądać w międzyczasie, więc jak najbardziej polecam wam serdecznie. No i co? No i to, jeżeli chodzi o tego typu proste, krótkie wiadomości, to tyle. Ja mam nadzieję, że w najbliższym czasie tego typu publikacji będzie troszeczkę więcej, ale to, co mnie też cieszy w ostatnich latach i o czym zresztą wydaje mi się, że już wspomniałem przy okazji którychś odcinków, to jest to, że weganizm i dieta roślinna zaczyna się troszeczkę wybijać, albo może inaczej, może nie sam weganizm zaczyna się wybijać do takiej powszechnej świadomości, co jakby wartości, które my jako weganie staramy się reprezentować sobą, starają się gdzieś być, znaczy stają się bardziej powszechne. No i zarówno tego odzwierciedleniem jest to, że w mediach głównego nurtu pojawiają się informacje o śledztwach coraz częściej i regularnie, tak naprawdę, o śledztwach na fermach norek, o śledztwach na fermach kurzych, o koniach pod morskim okiem, że to jest taka rzecz normalna, że ludzie zaczynają gdzieś dostrzegać ten temat zwierząt, ale powiem wam, że dość niepokojące było ostatnio dla mnie i takie właśnie wyrwane z innego świata, jak sobie słuchałem radia, bodajże to było Tok FM, ale teraz ręki sobie nie dam uciąć, w którym prowadząca mówiła o tym, że zbliżają się duże mrozy, więc warto zadbać nie tylko o siebie, ale też o swoich milusińskich, ona chyba tak powiedziała. No i potem mówi, że no tak, no bo na dworze tym zwierzętom jest zimno, najgorzej mają zwierzęta, które znajdują się na łańcuchach, bo w tych prowizorycznych budach nie mogą się wystarczająco ogrzać, bo nie mogą się poruszać, tak? Po prostu tam jest zimno i tak dalej. I tak sobie myślę, kurczę, naprawdę, my tu z jednej strony, teraz nawet z jednej strony mówię o serialu, który promuje wegański świat i wegańską rzeczywistość, która ma się wydarzyć w najbliższym czasie, a z drugiej strony mamy realia w Polsce, tutaj zaraz za rogiem, gdzie psy są cały czas na łańcuchach. Zresztą, jeżeli pojedziecie sobie w Beskidy na przykład, nie? Albo nie wiem, gdzie w Bieszczady, czy gdzieś tam w ogóle do jakichś trochę mniejszych miejscowości, w większej odległości od dużych ośrodków miejskich, no to się okaże, że psy na łańcuchach to nie jest jakaś wielka rzadkość. W sensie to się zdarza i to nie powinno się zdarzać, ale to się zdarza i cały czas to takie w naszym mniemaniu mainstreamowe myślenie o zwierzętach zupełnie nie dociera w tamte rejony. Więc no właśnie, nie? Gdzie jest ten punkt styku? Cóż, no zobaczymy. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie do głosu, do głównego nurtu nie będą się przebijali ludzie, którzy mówią bardzo negatywnie o zwierzętach, że nie będzie takich narracji ministrów rolnictwa czy ministrów środowiska, którzy mówią o wybijaniu i o ograniczaniu szkód poprzez właśnie wybijanie. Także to wspieranie myśliwych też troszeczkę się skończy. Jak na razie nie wiem, czy dużo na to wskazuje. Trochę na pewno się zmieni, ale na pewno się zmieni, jeżeli chodzi o władzę w tych wszystkich organizacjach, tak jak się zmieniło przynajmniej, albo za chwilkę się zmieni, bo na razie to jest tylko formalna kwestia w Lasach Państwowych. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie, bo może wyjść tak naprawdę bardzo dużo. I z jednej strony ja oczywiście mam nadzieję, że te zmiany, które w tym momencie dzieją się w Polsce, po prostu to są zmiany na lepsze, tylko myślę, że nie powinniśmy, chociaż też tutaj skaczę po tematach, ale myślę, że nie powinniśmy zapominać o tym, że ten początek zmian, który dzieje się w różnego rodzaju instytucjach, to, że nie dajemy Rydzykowi pieniędzy więcej, nie? Fajnie, ale że to jakby jest minimum przyzwoitości, które powinno być osiągnięte, ale nie wiem, czy współczesna władza, współczesny rząd będzie w stanie wyjść ponad to minimum przyzwoitości. Zresztą to widać już w momencie, kiedy mówi się o temacie aborcji w przestrzeni publicznej, kiedy nagle tutaj ktoś rakiem zaczyna się wycofywać, trzecia droga, tak, referendum. Jeżeli idziemy dalej do kazu hodowli zwierząt na futra, co w ogóle uważam, że powinno być absolutnie zatwierdzone. Naprawdę, to jest XXI wiek, środek Europy. Nikt tutaj, kurczę, nie nosi futer. No już dajmy sobie żyć, nie? To nie jest ważna gałąź gospodarki. Jakby to lobby, nie wiem, na czym stoi. No jakiś, tak naprawdę mi się wydaje, że na glinianych nogach i powinno się zaraz zawalić, ale nie chce się zaraz zawalić. No ale to jest rzecz, która powinna już nastąpić. Ale jednak cały czas gdzieś tam te opory, obawiam się, że będą występowały. Chociaż myślę, zresztą tak jak rozmawiałem z Martą Korzenia z Otwartych Klatek jakiś czas temu, że w najbliższych latach to nastąpi. Kiedy dokładnie, ciężko powiedzieć. Ale też ciekawym przykładem był temat fajerwerków, który był poruszany w mediach głównego nurtu, że tak tutaj okrągłym zdaniem o tym wszystkim powiem. Czyli no i tak, w Telewizji Polskiej, bo oglądałem akurat wiadomości chyba sylwestrowe wtedy, albo dzień przed Sylwestrem, to tak bardzo ostrożnie do tego podchodzili tam, że o, tutaj trzeba uważać, bo tam ludzie cierpią troszeczkę od wybuchów, ale w TVN-ie mówili już jasno o tym, że no, ze zwierzętami jest dość kiepska sprawa w tym wypadku, no i faktycznie zwierzęta się boją i faktycznie zwierzęta umierają. I że tam gdzieś wspomnieli też o tym, że to może jest czas na zakaz fajerwerków. Zresztą też w faktach TVN-u pojawiła się wzmianka potem o ośrodku leczenia zwierząt Puchaczówka. Ja z Puchaczówką robiłem wywiad kilka tygodni temu, albo trochę więcej, no ale tam nie tak dawno, to jak sobie zerkniecie w historię wegaństwa, to w ciągu ostatnich kilku miesięcy tam był ten wywiad z Puchaczówką, ten odcinek się nazywał, czy warto leczyć dzikie zwierzęta, no i tam tak naprawdę mówiliśmy zarówno o zwierzętach, jak i o tym, w jaki sposób ten ośrodek działa, nie? Leczenia. No i właśnie, tam była taka sytuacja, że podczas samego Sylwestra tam ktoś podszedł do nich pod woliery, pod płot i zaczął puszczać fajerwerki. W związku z czym sarna albo koziołek zmarła ze strachu. Były jeszcze dwa ptaki, z tego co pamiętam w tym momencie, nie mam tego przed sobą, które też zmarły ze względu na to, że po prostu się przestraszyły na tyle mocno. No i właśnie wywiad z przedstawicielem Puchaczówki też był później w faktach. No i dodatkowo przecież ktoś w ogóle w Dolinie Pięciu Stawów odpalił w tego Sylwestra fajerwerki, tam go szukali, chyba go nie znaleźli jeszcze, gorzej ich. No ale jak się zapytano polityków, czy zakazać fajerwerków, to jeden z nich, przepraszam, nie pamiętam teraz nazwiska, na szybko nie jestem w stanie tego wyszukać, powiedział, że przecież w lesie też jest burza i też huczy, jest burzy, przecież nie będziecie chcieli zakazać, więc o czym tutaj rozmawiamy? Więc jakby, no cóż, no to nie jest takie oczywiste. Zresztą, jeżeli chodzi o taką bańkę, w której się nie strzela, ja myślałem, że to też jest taka dość powszechna sprawa, że zdajemy sobie sprawę z tego, że fajerwerki nie są najlepsze dla zwierząt, nie? Proste, że zwierzęta się boją, mamy psy, wszyscy, koty, coś, no i widać, że się kulą, chowają się w szafie i nie jesteśmy Korwinem, który rzuca tymi fajerwerkami przed siebie, żeby idąc na spacerze z psem, żeby pies się przyzwyczajał do tego, no to nie jest normalna sprawa. No ale tak czy siak, zdajemy sobie sprawę, że zwierzęta cierpią, więc jakby no fajerwerki, no wiadomo, że no przynajmniej ograniczamy, nie? A i tak robią moi znajomi, tak się robi u mnie w rodzinie. Nie wszędzie, ale tam w części. No i jakby normalna sprawa. Ale potem się okazało, że ja byłem na Sylwestra w Łebie, się okazało, że jak wyszedłem na ulicę, to tych fajerwerków było dużo, mimo że nie było miejskiego Sylwestra w Łebie. W sensie ludzie wystawiali fajerwerki na środku ulicy, kurczę, dwa kroki ode mnie od domu, trzy kroki ode mnie od domu, kawałeczek dalej i napierdzielali tym non-stop. I tak myślałem, kurde, no ja żyję trochę w innym świecie, nie? Mentalnie na pewno. No i to jest dość interesujące, że tak bardzo dzielimy się wśród ludzi na różne poglądy, różne podejścia do życia i różny poziom pewnie empatii, ale też zastanowienia się nad rzeczywistością. No i tak w ten oto sposób zmierzamy również nie tylko do samych fajerwerków, ale też do jedzenia mięsa, nie? No po prostu. No właśnie, powiem wam dość ciekawą sprawę. Pamiętam, jak byłem na komisji wojskowej. Tak, bo jestem z tego czasu jeszcze, że te komisje, chociaż one chyba teraz są, nieważne. Tak czy siak, byłem na komisji wojskowej, byłem pierwszym rocznikiem, który do tego wojska iść nie musiał, nie trzeba było się kryć za pójściem na studia, więc jakby spoko, fajnie. No ale ja mieszkałem w małej miejscowości, w Łebie, wychowywałem się w Łebie, to tam niecałe 4000 mieszkańców, latem trochę więcej. No ale dobra, mieszkałem w tej Łebie. Nie w jakiejś specjalnie bogatej rodzinie, tak normalnie, zupełnie standardowo, myślę, że standardowo tam było, nie? I jak pojechałem na komisję wojskową, na której było towarzystwo ze wszystkich okolic, małych miejscowości naokoło, głównie z miejscowości wiejskich, i nagle my się spotkaliśmy i nagle okazało się, że cholera, ci ludzie są bardzo, bardzo różni, bardzo totalnie inni ode mnie, nie? I aż tak jak sobie nie zdawałem sobie sprawy, że może być aż taka różnica. No i teraz, bo wtedy to było widzialne i odczuwalne na pierwszy rzut oka, więc to było tak, że już po tym, w jaki sposób i o czym oni mówili, ja czułem, że jestem inny. I nie, że lepszy, gorszy, po prostu zupełnie inny. W tym momencie czuję się też raz na jakiś czas właśnie w ten sposób, ale no weganizm troszeczkę mnie, przynajmniej w moim własnym myśleniu, stawia moralnie wyżej, aczkolwiek wiem, że tego typu myślenie jest zgubne, o czym też warto pamiętać, dlatego że trzeba mieć szacunek do drugiego człowieka, jeżeli nie jest tak bardzo złym człowiekiem. No tak czy siak, te wybuchy fajerwerków, właśnie coś takiego we mnie sprawiło, że poczułem, że żyję właśnie w bardzo dużej bańce i że jednak świat taki nie jest i warto się zastanawiać nad tym, co zrobić, żeby ten świat taki był. No i w tym momencie, wracając do serialu, o którym mówiłem na samym początku, o bliźniaczym eksperymencie, myślę, że tego typu rzeczy w tak popularnych serwisach jak Netflix na przykład, to jest dobry kierunek, żeby troszeczkę oswoić kwestie roślinności. Dlatego, że my przez to oswajanie roślinności naprawdę jesteśmy w stanie dotrzeć do tych, którzy są absolutnie przeciwni. Tylko właśnie w ten sposób, nie? Jeżeli nagle się okaże, że rzeczywistość wokół robi się trochę bardziej roślinna. Zresztą zobaczcie, co się stało z mlekami roślinnymi, z napojami roślinnymi, tak? Była masa ludzi, którzy mówili, nie no, tylko od krowy, przecież mleko. A teraz się okazuje, że po prostu to dobrze smakuje, to jest lepsze na brzuszek i tak dalej. I ludzie, którzy od długiego czasu pili tylko mleko, przerzucają się na napoje roślinne, nie w ogóle nie korzystając z niczego innego, z oferty wegańskiej, tylko na napoje roślinne, bo po prostu to stało się zupełnie normalne. Znormalizowaliśmy napoje roślinne. No i fajnie. I normalizując dalej kolejne rzeczy, normalizując nawet jedzenie roślinne przez 3-5 dni, sprawiamy, że tego mięsa ostatecznie jest jedzone mniej. I oczywiście cały czas uważam, że warto, no i nawet powinniśmy, absolutnie jesteśmy do tego zobligowani moralnie i etycznie, tak, że powinniśmy przestać jeść mięso całkowicie. Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy są w stanie podejść do tego tematu dokładnie tak samo. Dlatego ta normalizacja jest naprawdę istotna. Aczkolwiek, no tak jak nie pozwoliłbym, żeby ktoś krzywdził w mojej obecności zwierzę, tak cały czas staram się mówić o wartościach, które idą za weganizmem, no i troszeczkę indoktrynizować tych, których mogę indoktrynizować, którzy nie są jeszcze tym na tyle zmęczeni, że inaczej by po prostu nie chcieli mnie widzieć na oczy. Więc tak, w ten sposób działamy. Dobra, rozgadałem się, gadam już ponad pół godziny, nie będę wam zawracał głowy dzisiaj już więcej. Obejrzyjcie sobie to, co chcecie obejrzeć, zajrzyjcie na Netflixa, bo to jest fajna sprawa i to nie jest w ogóle materiał sponsorowany, o co też niektórzy mnie mogą tutaj posądzić, bo ten serial na Netflixie, powiem to oficjalnie jeszcze raz, nie jest najlepszym serialem na świecie, ale jest lekki i jest przyjemny i o to wszystko chodzi. Zatem, dobra, w taki oto sposób. Kończę dzisiejsze pogaduszki, pogawędki. My słyszymy się za tydzień w wywiadzie. Czy w sensie ja robię wywiad, wy słuchacie wywiadu. Potem, jeżeli byście chcieli się do mnie odezwać w jakimkolwiek kontekście, czy tego serialu na Netflixie, czy czegokolwiek jeszcze innego, piszcie na veganstwo@gmail.com albo na mediach społecznościowych. Jestem dostępny, mimo że ostatnio publikuję troszeczkę mniej treści niż publikowałem wcześniej, ale postaram się cały czas, żeby to się poprawiło. No tylko tak jakoś wychodzi. No już, dobra. W razie czego jesteśmy w kontakcie, trzymajcie się cieplutko jeszcze raz i jeżeli widzieliście coś naprawdę fajnego, jeżeli chodzi o wegańskie albo około wegańskie rzeczy, dajcie mi znać, z chęcią też obejrzę i z chęcią podzielę się z wami też swoimi przemyśleniami. Zatem to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten tydzień. Słyszymy się za tydzień. No i już, i wszystko. Na razie.